Zrobiło nam się bardzo jesiennie, więc mamy coraz więcej czasu na czytanie i dlatego przechodzimy do Państwa dzisiaj z jesiennymi polecajkami książkowymi.
Na zachętę powiem, że wybrałyśmy książki, które nam się albo podobały, albo bardzo podobały i nie nudziłyśmy się przy żadnej z nich. Chociaż do niektórych mamy uwagi.
Jak zawsze. I co więcej, zdecydowałyśmy się, że jednak będziemy omawiały w tym cyklu polskie wydania książek o technologiach, żeby było jednak dostępniej dla wszystkich czytelników z dotarciem do nich, nawet jeżeli te tłumaczenia, bo to są często tłumaczenia, są po jakimś czasie od oryginalnych wydań, to jednak chyba będzie łatwiej i nam, i naszym słuchaczom z dotarciem do takich książek.
Zatem przygotowałyśmy biografię jednego z najpotężniejszych żyjących obecnie ludzi na świecie. Człowieka, który choć z oddali, to jednak w dużej mierze wpływa także na nasze życia. I wcale nie jest to Donald Trump.
Ani Elon Musk.
Tak jest.
O dziwo. Jest też książka taka technologiczno-kryminalna, której autor opisuje swoje 15-letnie zmagania w ustaleniu tożsamości innego potężnego i bardzo tajemniczego człowieka, który zmienił świat, w tym oczywiście świat technologii.
I w końcu analiza zjawiska, w którym każdy z nas bierze udział. To jest książka smutna, od razu powiem, trochę przygnębiająca, ale z całą pewnością otwierająca oczy na proceder, który dzieje się ponad naszymi głowami.
W podcaście Tekstorie, tym razem w wersji Biblioteka, witają
Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza Wyborczej BIS
oraz Sylwia Czubkowska.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Historię.
Zanim jednak zdradzimy, jakie to książki dzisiaj przygotowałyśmy, mamy oczywiście tradycyjną prośbę i podziękowania. Przede wszystkim bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, że zaczepiacie nas na mieście albo na Instagramie. To wciąż jest niezmiennie super miłe i wspaniale jest was zobaczyć także na żywo, na jakichś konferencjach, na spotkaniach w całej Polsce.
Oprócz tego, że jest nam bardzo miło, że mamy z wami te kontakty, to mamy też tradycyjną prośbę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to oceńcie nas, gdziekolwiek nas słuchacie. Zasubskrybujcie oczywiście też Tekstorię, bo to właśnie wasze subskrypcje, wasze oceny, reakcje, komentarze brane są pod uwagę przez algorytmy przy ustalaniu wagi podcastu i pomagają nam bardzo w takim szerszym docieraniu z treściami dotyczącymi technologii.
No dobra, to czas ujawnić, jakie książki na dzisiaj wybrałyśmy i są to Czerwony Cesarz, Xi Jinping i jego nowe Chiny, napisane przez Michaela Sheridana, wydane przez wydawnictwo Port w tłumaczeniu Piotra Grzegorzewskiego.
Benjamin Wallace, Tajemniczy Pan Nakamoto, kim jest genialny twórca kryptowaluty, tym razem wydawnictwo Znak, a w tłumaczeniu Sławomira Kupisza.
Oraz Wojna o śmieci, globalne śledztwo w sprawie brudnego handlu twoimi odpadami, napisane przez Aleksandra Klapa, wydane przez wydawnictwo Szczeliny w tłumaczeniu Piotra Królaka.
Dobra, to może zacznijmy od książki, która miała premierę w Polsce najdawniej, to znaczy kilka miesięcy temu już, i której po prostu nie zdążyłyśmy omówić w poprzednim sezonie, w poprzednich odcinkach Biblioteki, a która jest na tyle wartościowa, że postanowiłyśmy z pewnym takim opóźnieniem, ale jednak do niej wrócić.
I chodzi oczywiście o Czerwonego Cesarza Michaela Sheridana.
Więc tak, jest to biografia Xi Jinpinga. Nie jest to ani pierwsza, ani jedyna biografia Xi Jinpinga. W moim przypadku jest to trzecia biografia Xi Jinpinga, którą czytam, ale chyba najlepsza ze wszystkich, które przeczytałam. Mimo tego, że w ogóle pisanie o Xi Jinpingu, pisanie jego biografii jest strasznie karkołomnym zadaniem. Żebyśmy sobie zrozumieli, to jest opisywanie rzeczywiście bardzo potężnego człowieka, który ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje cały dzisiejszy świat, i człowiek, o którym teoretycznie już dużo wiemy. Jego oficjalna biografia jest świetnie znana przez wszystkich oczywiście, którzy się interesują Chinami. Tyle, że wiemy tyle, ile przefiltrowała i bardzo starannie wyreżyserowała chińska propaganda. To są duże ograniczenia, bo jak sobie spojrzymy na takie inne potężne biografie potężnych ludzi, nie wiem, XX wieku, którzy gdzieś tam wstrząsali światem, Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga, to one były w większości pisane po śmierci już tych postaci i z dotarciem do wielu na przykład tajnych dokumentów, które były gdzieś tam otwierane, etc. Tu jest opisywany człowiek żyjący i jest rzeczywiście trudne zadanie przed każdym autorem, żeby dotrzeć do czegoś głębszego na jego temat. I Sheridan nie ukrywa tych trudności. Stosuje pewne wybiegi, żeby mimo tych trudności jednak napisać książkę barwną i taką pogłębioną. I nawet mu się udaje. Nie wszystko mu się udaje, o tym jeszcze, o czym dzisiaj powiemy, ale faktycznie wyszła mu książka bardzo ciekawa, książka ważna, bo poprzez opowieść o przewodniczącym Chin, Genseku, Sheridan tak naprawdę opisuje potężne zmiany, jakie zaszły w tym państwie w ostatnich dekadach. De facto od lat 40., czyli od rewolucji. I bardzo interesująco też opisuje budowanie takiego nowego, dyktatorskiego modelu zarządzania tym państwem.
Ale też w bardzo interesujący sposób podszedł do dekonstrukcji mitów, które są wokół Xi Jinpinga. Przede wszystkim tego najbardziej oficjalnego, tego najbardziej znanego mitu, czyli tego mitu o synu żółtej ziemi, czyli takiej narracji o skromnym, braterskim liderze, który jako dziecko miał, to jest cytat, miał w spodniach dziury i łaty jak wszyscy.
Prawda jest taka, że ojciec Xi Jinpinga, czyli Xi Zhongchun, w pewnym momencie stał się wrogiem Mao. Chociaż on był właśnie rzeczywiście w tej grupie rewolucjonistów, komunistów, którzy tam dokonywali tej całej rewolucji. No ale stał się wrogiem Mao, czy dokładniej tam otoczenia Mao. I na kilka lat został zesłany. I to zesłanie w tamtych latach oznaczało, że cała rodzina po prostu była necenzurowana. I to nie to, że tam, wiesz, wypadała z jakichś takich kręgów bliskich władzy. Nie, to oznaczało po prostu, że dzieci były odbierane rodzicom, dzieci trafiały do środków wychowawczych, do jakichś takich obozów pracy na wsi, etc. I bardzo podobnie było w przypadku Xi Jinpinga i jego rodziny. Cała w czasie tej rewolucji kulturalnej cierpiała. W ogóle jego starsza siostra jeszcze z pierwszego małżeństwa jego ojca, no to de facto popełniła samobójstwo po tych wszystkich opresyjnych działaniach rządowych. No i ten opis dzieciństwa Xi Jinpinga jest rzeczywiście, chociaż oparty na tych oficjalnych źródłach, jest naprawdę straszny. Bo to było dziecko, to był dzieciak taki, wiesz, około tam 10 lat do 19 roku życia, kiedy z ojcem znowu się po raz pierwszy zobaczył po 9 latach. I on tam przeszedł wszystko, tak? Czyli pracę na wsi, spanie w jakichś dramatycznych warunkach w jaskiniach, bicie, molestowanie, właśnie odebranie matce jego i jego sióstr. Jakieś takie są opisy, jak był, wiesz, pogryziony, miał całe ciało przez wszy, etc. Więc, no, dramatyczne dzieciństwo. I co bardzo ciekawe, ten cały dramatyzm nie jest jakoś specjalnie przez Sheridana, wiesz, ubarwiany. Tam nie ma literackiego języka, nie ma jakiegoś fabularyzowania, wszystko jest bardzo sucho, ale przez to, że to jest tak sucho opisane, to mam wrażenie, że jeszcze mocniej pokazuje te straszne czasy tej rewolucji kulturalnej.
Ale to, co jest też bardzo ciekawe, to to, że Sheridan zderza to, co on sam pisze, czyli te, mamy nadzieję, najbliższe prawdy świadectwo z tym, co potem sam po latach pisał Xi i z tym, co podawała chińska propaganda i podsumowuje, tak trochę ironicznie, jak te wszystkie przejścia są używane, żeby budować wizerunek takiego niezłomnego człowieka, który już właśnie jako dziecko te ciężkie okoliczności, na które napotykał, i wykorzystywał do potem budowania charakteru oraz wiedzy.
No tak, bo to są takie, wiesz, opowieści, jak to czytał dzieła Mao w tych tam na tej wsi żyjąc, czy tam Stalina, etc., nie? I, no i potem, wiesz, intelektualnie oczywiście super się rozwijał, choć tak naprawdę i Xi i w ogóle jego pokolenie, bo to jest pokolenie właśnie tej rewolucji kulturalnej, miało dramatycznie słabe możliwości rozwoju intelektualnego. Na wszystkie uczelnie przecież były zaorane, profesorowie byli, nie wiem, mordowani, etc. No więc on tak naprawdę bardzo słabą edukację przeszedł. No i na tle tych wszystkich właśnie trochę idyllicznych opowieści o rozwoju, idyllicznych w rodzaju oczywiście takiego komunistycznej narracji, tak? Tego rozwoju Xi, Sheridan buduje bardzo ciekawy, bo taki twardszy, politycznie osadzony portret po prostu czerwonego książątka. I to takiego najwyższej rangi, bo w końcu przecież jego ojciec należał do grona tak zwanych 8 nieśmiertelnych Mao i po latach przywrócono mu pozycję, przywrócono mu wpływy i to na tyle duże, że jego synowi otwierały się co chwilę kolejne, coraz wyżej postawione drzwi na drodze kariery partyjnej, kariery politycznej. Młody Xi, dodatkowo jeszcze dzięki koneksjom matki, został sekretarzem Genga Biao, czyli wicepremiera i ministra obrony. I ten epizod okazuje się kluczowy w ogóle w historii Xi, bo dzięki niemu kariera Xi Jinpinga nabrała bardzo szybkiego rozpędu i co więcej, ona się bardzo mocno oparła właśnie na relacjach z armią. To właśnie te kontakty z armią stały się filarem jego władzy.
Tyle, że jakby nie było, ze względu na to, że Xi wciąż żyje i że jest obwarowany takim nimbem tajemnicy, to jednak o nim trudno powiedzieć coś, co nie byłoby przefiltrowane przez propagandę, a to, co się da, no to właśnie to są jakieś takie odłamki, odpryski prawdy, a Sheridan stara się je zrekonstruować, sięgając do różnych źródeł, w tym takich, które nie są jakby specjalnie wiarygodne.
o takich wątpliwych, powiedzmy, nie?
Tutaj przykładem może być książka Xi Jinping i jego kochanki, które kilka lat temu były wydawane w takim sensacyjnym tonie w Hongkongu.
Tyle, że takie właśnie publikacje, niby niezależnie wydawane właśnie w Hongkongu, zanim Hongkong został wchłonięty przez Chiny i tam weszła ostra cenzura, to te publikacje też mogą być zmanipulowane. I sam autor zresztą to podkreśla, podobnie jak podkreśla właśnie trudy przebicia się przez ten mur zbudowany wokół Genseka. Wszystko to razem zaowocowało tym, że Szelina nadał książce taką strukturę politycznej biografii, takiej behawioralnej biografii, gdzie głównym bohaterze opowiada się nie tyle ustami jego, nie wiem, rodziny, bliskich, współpracowników, co raczej opowiada się efektami tego, jak budował swoją karierę i wyciąga się z tego wnioski. I to jest całkiem sprawny zamysł, bo to pozwala wytłumaczyć dzisiejszą pozycję Xi. Żeby to zaś było możliwe, to Sheridan sięga na przykład do opisu stosunków politycznych w całych Chinach, Chińskiej Partii Komunistycznej. Tak dosyć głęboko, tak, przechodzi przez te wszystkie, wydawać by się nam mogło, dosyć nudne plenarne opisy, jakieś awanse, etc. One w ogóle nie są nudne, jak się poczyta.
Nie są nudne, a co więcej, z tego opisu naprawdę można dużo wywnioskować. Na przykład to, jak przerażający opis państwa się z tego wyłania. I to takiego państwa, którym zarządzają od dekad ludzie, których ambicji może dorównać właściwie to tylko bezwzględność. Tam mamy wszystko. Tam mamy walki koterii, wycinanie przeciwników, zatrzymania i morderstwa rodzin tych przeciwników, a w to wszystko jeszcze są wpleceni szpiedzy, no i oczywiście w tle coraz większe biznesy.
Jest taki cytat, który sobie wynotowałam, który moim zdaniem nieźle oddaje charakter tego, co się działo, jak Xi dochodził do władzy, też ją utrzymywał i coraz bardziej wzmacniał. I to jest ten cytat. Odkąd Xi przejął władzę, pływał w basenie z rekinami. Zawsze czujny, często odizolowany, ufał niewielu i wypatrywał wszelkich oznak nielojalności. Koniec cytatu. Tyle, że patrząc na bezwzględność, z jaką właśnie ten polityk doszedł do władzy i jak rozbudowuje swoje wpływy, to sam Xi tak naprawdę jest tam największym takim rekinem ludojadem wśród tych wszystkich pływających innych tam rekinów i rybek.
I tutaj bardzo dobrze to opisują kulisy przejęcia przez Xi sterów w partii w 2012 roku, bo w tle mamy spektakularny upadek jego największego konkurenta, czyli Bo Xilaja. Poszło o to, że żona Bo przyznała się do zamordowania takiego brytyjskiego biznesmena Nila Heywooda i cała ta sprawa wraz z potężną drastycznością morderstwa, bo tego mężczyznę otruto cyjankiem potasu i próbowano upozorować takie zatrucie alkoholowe, na pierwszy rzut oka może wyglądać na opowieść kryminalną, ale raczej jest takim chińskim modus operandi w walce o władzę.
Szczególnie, że Sheridan sugeruje, że ta sprawa Heywooda była tak naprawdę elementem gry na najwyższym szczeblu, a odpowiedzialność żony Bo za to morderstwo wcale nie jest taka pewna, bo z taką pewnością to opisuje ta chińska oficjalna propaganda. Na pewno jednak ten skandal oczyścił przedpole Xi i pozwolił mu ruszyć taką wieloletnią kampanią antykorupcyjną, o której było głośno na całym świecie, tak? Jak tu Xi zwalcza korupcję w Chinach. Kampanią, która, jak opisuje autor, przyniosła setki tysięcy spraw, spektakularne wyroki, równie spektakularne kariery przerywane nagłymi atakami serca, zatrzymaniami, tym, że wiesz, ludzie ginęli na ileś lat, znaczy po prostu ginęli z rzeczywistości takiej publicznej, nie? Znikali.
Tylko, że ta książka, Czerwony Cesarz, to nie jest tylko kronika awansów albo czystek, bo Sheridan próbuje w niej zajrzeć do wnętrza politycznej osobowości Xi. I przynajmniej stara się uczciwie pokazać granice tej próby, czyli zestawia Xi z Mao, czyli który był płodnym czytelnikiem, autorem, i podkreśla, że Xi no intelektualnie to od Mao dość mocno odbiega, chociaż sam uwielbia chwalić się swoim oczytaniem i gdzie by się nie pojawiał, to cytuje klasyków gospodarzy. Natomiast sam Sheridan nazywa te cytaty dyplomatycznymi banialukami.
Zresztą Sheridan dosyć często przekuwa takie różne baloniki, które narosły wokół Xi Jinpinga. Przede wszystkim demitologizuje różne takie tematy związane z Xi i z Chinami. Na przykład głośna przyjaźń Chin z Rosją. No i okazuje się, że z tą przyjaźnią to może być różnie, bo autor przypomina bardzo chłodne lekcje, jakie Xi wyniósł z lat u boku właśnie Genga Biao przy negocjacjach z Moskwą i sugeruje, że w tych relacjach obu państw dominuje jednak raczej zimna kalkulacja niż gorąca przyjaźń. Inny taki mit, który jest wokół Xi Jinpinga, że on jest takim super kumplem, z każdym potrafi się gdzie nie pojechać zaprzyjaźnić, a w opisie Sheridana to wynika raczej, że po prostu Xi jest alkoholikiem. I on po prostu ze wszystkimi pije, albo próbuje ze wszystkimi pić, nawet z Joe Bidenem, który jest od lat
abstynentem,
tak? Więc tam są takie opisy, jak to Joe Biden jeszcze jako wiceprezydent był trochę przymuszany do zdjęć, jak to piją razem wino.
Jest jak jest. Natomiast widać, że Sheridan w pisanie Czerwonego Cesarza włożył naprawdę masę pracy, sprawdził liczne, bardzo liczne źródła, ale najmocniejszą stroną tej książki jest nie tyle warstwa biograficzna, co raczej analiza mechaniki władzy po chińsku. I tutaj Sheridan znakomicie się zagłębia w znaczenie biura generalnego i wydziału organizacyjnego, w logikę kadr, w obsadę stałego komitetu oraz w to, jak w świecie takim szczelnie kontrolowanych przekazów drobne gesty zdradzają więcej niż całe wielkie, długie przemówienia.
Gorzej jest taką nogą biograficzną w tej książce. Znaczy, tak jak mówiłyśmy, ona jest rzeczywiście trudna do udźwignięcia, no bo wszystko jest w tym takim, za tym murem propagandy. No i jest to taka pewna bezsilność autora, któremu no trudno jest dotrzeć do wiarygodnych źródeł na temat życia Xi, ale ja czytając tą biografię cały czas miałam przed oczami świetną, ale to świetną biografię Mao, autorstwa Chanki Halliway, pisaną rzeczywiście po śmierci Mao, w której no tych dwoje autorów, to jest mąż i żona, dotarli do takich jakichś setek rozmówców z całego świata, naprawdę ze wszystkich państw, łącznie z Polską i zbudowali bardzo pogłębiony obraz Mao. Więc aż mi się, wiesz, marzę trochę, żeby jednak po śmierci Xi, do której kiedyś tam dojdzie, też ktoś miał szansę napisać taką super mięsistą, właśnie opartą też na źródłach ludzkich, biografię tego człowieka, bo jakby nie było, on sobie na to zasłużył.
To na pewno, chociaż przyjdzie nam na to raczej jeszcze trochę poczekać.
Zobaczymy. Nic nie wiemy, żeby jasne, nic nie wiemy, nic nie wróżymy.
Ja mam nadzieję, bo to wiesz, potem będzie, że tutaj. Nie. Ta ruda, co napisała książkę o Chinach, to wiesz. No. Już w ogóle do Chin nie wjedziesz. Dobra, ale żarty na bok, bo to, co nam się chyba, będę mówiła za nas obie, najbardziej podobało jednak w tej książce, to chociaż te walki o władzę też były ciekawe, to jednak w momencie, kiedy autor przechodzi na taki szczegółowy opis rozwoju gospodarczego i technologicznego Chin, to jednak nam się chyba najbardziej podobało. Zwłaszcza, że cały ten rozwój był bardzo mocno podporządkowywany ambicjom Xi. Z jednej strony jego rodzina i rodziny innych czerwonych książątek opanowały wszystkie najważniejsze biznesy w państwie, dzięki czemu oczywiście rozwija się zjawisko dziedziczenia komunizmu, czy też raczej dziedziczenia korzyści płynących z bycia na szczycie piramidy komunistycznej, ale autor też opisuje, jak Xi doskonale rozumie wagę inwestycji w technologię w celu oczywiście umacniania władzy Chin, no bo jakimżby innym.
Znaczy umacniania pozycji Chin, ale też swojej pozycji w Chinach. Tak. Także to jest wszystko ze sobą powiązane. Ta mechanika jest bardzo fajnie przez Sheridana pokazana. I co więcej, nam się pojawiają dosyć ciekawe takie wnioski. Na przykład to, że informacje o tym, że amerykański wywiad dostarczył Białemu Domowi dogłębne depesze o tym, co się dzieje w Chinach właśnie pod kątem nakładów na rozwój technologii, płynęły już w 2010-2012 roku. Tyle, że administracja Obamy no nie traktowała po prostu tych informacji specjalnie priorytetowo. Znaczy uważała, że jeszcze te Chiny są tak zapóźnione, że bez przesady. Też ciekawie rzeczywiście to, co wspomniałaś. Teoretycznie to jest wiadome, ale jednak zebranie tych informacji, wiesz, w takim wspólnym miejscu i przeczytanie tego, wiesz, longiem, jak bardzo ta rodzina Xi, szczególnie rodzina Xi, która jest no, dosyć rozbudowana, bo ma sporo rodzeństwa, dzieci, szwagrów i tam
pociotków
i tak dalej,
różnych.
I tak przeróżnych. Jak oni weszli w kolejne firmy, jak na tych firmach zarabiają, jak poszczególne też sektory biznesowe tego państwa są po prostu podporządkowane partii, ale nie tak jak nam się może wydawać, że podporządkowane partie, że tam mają komórki partyjne, tylko rzeczywiście konkretnym osobom w partii, kolejnym znowu czerwonym książątkom, to pokazuje tak dogłębnie, jak to jest możliwe, że ten sektor prywatny w Chinach jest tak naprawdę sektorem partyjnym. Więc super polecam te fragmenty.
Dobra, bo widać, że książka się Sylwii bardzo, bardzo podobała.
No, znaczy inaczej. Podobała mi się, bo biografię Xi Jinpinga dostałam połączoną z bardzo sprawnie napisaną, wcale nie za długą, historią ostatnich tam 5 dekad Chin. I to taką do dzisiaj de facto, tak? Tam się kończy historia, no, na trzeciej kadencji, znaczy już dożywotniej kadencji Xi. Jest dosyć też ciekawy nawet opis czasów COVID-u, wiesz? Znowu z takiego lotu ptaka, że niby wszyscy to pamiętamy, ale jak dostajemy to takie zbite, to jednak robi wrażenie.
To podsumowując, dla kogo jest ta książka i czy warto ją przeczytać, to właśnie powiedziałaś, ale dla kogo?
Warto przeczytać. Chyba dla wszystkich, którzy się interesują, wiesz, polityką międzynarodową, interesują się Chinami, interesują się zmianami geopolitycznymi w ostatnim czasie. Lepiej to niż jakieś eseje geopolityczne, naprawdę.
Dobra, to druga książka właściwie można powiedzieć, że jest kryminałem, bo to jest...
Dawno już nie miałyśmy kryminału.
Tak. Tak, dawno, bardzo dawno nie miałyśmy kryminału, a to zasadniczo jest kryminał, bo to jest opowieść o 15-letnich poszukiwaniach człowieka, który stworzył jedną z ważniejszych technologii XXI wieku, ale wciąż nie wiadomo, kimże ten człowiek jest.
No więc chodzi oczywiście o twórcę Bitcoina. I chodzi o książkę Benjamina Wallace'a, Tajemniczy Pan Nakamoto, no bo właśnie ten Tajemniczy Pan Nakamoto teoretycznie stworzył Bitcoina.
Tak, chodzi o Satoshiego Nakamoto. To jest według takich oficjalnych doniesień człowiek lub grupa osób, które jako pierwsze stworzyły podwaliny kryptowalut, dzięki czemu dzisiaj jest ich tyle i powstał cały rynek wokół nich. I co więcej, dzisiaj już kryptowaluty to jest nie tylko zabawa dla spekulantów i dla oszustów. Własne kryptowaluty wprowadza coraz więcej także banków centralnych poszczególnych państw. Nad własnym projektem z naszego kręgu pracuje chociażby Europejski Bank Centralny, a nasz polski NBP twierdzi, że przygląda się zjawisku, ale niczego nie planuje.
Jak to? Jak to NBP? Nie, no żartuję oczywiście. No dobra. Wielkie plany banków centralnych są oczywiście bardzo interesujące. Może kiedyś nagramy odcinek rzeczywiście o tym, jak to wchodzą instytucje publiczne w świat kryptowalut, ale wszystko to jest możliwe dzięki temu, że dawno, dawno temu, no może nie tak bardzo dawno temu, bo w 2009 roku, ktoś przedstawiający się właśnie jako Satoshi Nakamoto opublikował krótki dokument, w którym opisał zasady działania systemu elektronicznej gotówki peer-to-peer. Kilka miesięcy później zaś udostępnił pierwszą wersję oprogramowania, a następnie przez 2 lata wspierał użytkowników w dyskusjach online nad rozwojem oczywiście tego oprogramowania, tak żeby ono stało się takie bardziej praktyczne. I zniknął. W 2011 roku ten Satoshi Nakamoto po prostu wyparował. Zostawił światu technologię, która w kolejnych latach miała rozpalać wyobraźnię inwestorów, idealistów i oszustów, ale sam po prostu rozpłynął się w takim internetowym, nie wiem, czy mgle.
Tak. I od tamtej pory zagadka jego tożsamości naprawdę elektryzuje cały świat technologii. I właśnie tę zagadkę próbują rozwikłać kolejni analitycy, śledczy, dziennikarze. Wśród nich właśnie Benjamin Wallace. I to mały spoiler, ale chyba niespecjalnie zaskakujący, jemu też się nie udaje.
To bo na przykład jest ten taki serialowy dokument na HBO, tak, też o poszukiwaniu, tak, twórcy Bitcoina. I tam też na końcu niby jest ktoś pokazany, ale nie ma dowodów i też... Climax jednak taki trochę, no nie ma. Znaczy w sensie...
Kapiszon.
Nawet nie, że kapiszon, bo ta ścieżka też może być ciekawa, ale nie dostajemy, nie wiemy, kto zabił. No nie ma, nie wiadomo, kto zabił. No ale dobra, chyba trochę tutaj jeszcze znowu warto się cofnąć i trochę popowiadać o tle tych wydarzeń, bo Wallace też temu poświęca sporo miejsca, a tło jest takie, że idea cyfrowych pieniędzy krążyła po Dolinie Krzemowej na długo przed pojawieniem się Bitcoina, bo już w latach 90. panowało przekonanie, dojrzewało takie przekonanie, że elektroniczna gotówka, nie wymagająca pośrednictwa banków ani państw, jest nieunikniona. Nieunikniona także dlatego, że to ona pozwoliłaby się wyzwolić spod takich, wiesz, tego jarzma kontroli instytucji publicznych. Nawet twórcy PayPala, a o książce o nich też już mówiłyśmy w jednym z odcinków Techstory, i też ją wciąż polecamy, to twórcy PayPala mówili otwarcie o swoich ambicjach stworzenia nowej waluty świata. Tyle, że dosyć szybko zderzyli się z realiami świata, po prostu zrobili biznes.
Tak jest. Natomiast Bitcoin tę wizję zrealizował, przynajmniej na poziomie technologicznym, ale społeczno takie ekonomiczne konsekwencje okazały się znacznie bardziej złożone, bo po początkowej euforii ta kryptowaluta przeszła drogę od środka wymiany do spekulacyjnego aktywa inwestycyjnego przez oczywiście bycie środkiem płatniczym na czarnym rynku. Dzisiaj, w 2025 roku, jej kapitalizacja przekroczyła 2 biliony dolarów. Cena jednostkowa oscyluje wokół 100-120 tysięcy dolarów za jednego bitcoina. Jednak praktyczne wykorzystanie w codziennych transakcjach wciąż jest mocno ograniczone. Owszem, jak ktoś się bardzo uprze, to może zapłacić za rachunki w niektórych państwach, ale w sklepie bitcoina nam raczej nie przyjmą. Jest bitcoin trudny w obsłudze, trudny w wymianie, jednak trzeba mieć do niego i cierpliwość, i samozaparcie, I świadomość.
Jakieś tam kompetencje też technologiczne,
tak,
takie finansowe.
I świadomość, że to jest waluta bardzo zmienna. Dzisiaj może kosztować 100 tysięcy za jednego bitcoina, a następnego dnia kurs tej waluty może runąć i można naprawdę dużo stracić.
No dobrze, to już jak wiemy, jaka była tego historia, skąd to się wzięło wszystko, to jednak kluczowe pozostaje tytułowe pytanie z książki, kto za tym wszystkim stoi? I Wallace w swojej książce, owszem, próbuje pójść tym tropem i koncentruje się na kolejnych osobach, które gdzieś tam są wskazywane jako potencjalni twórcy Bitcoina. To jest m.in. kryptograf Nick Szabo, Hal Finney, który od Nakamoto otrzymał pierwszą transakcję bitcoinową, Craig Wright, on akurat twierdzi, że to on jest Satoshi Nakamoto, ale nikt w świecie krypto mu w to nie wierzy.
Tutaj ci wejdę w słowo, zapytają państwo, czy pojawia się Elon Musk. Tak, pojawia się Elon Musk jako też jeden z potencjalnych Satoshi Nakamoto.
Ale w to, że Elon Musk jest twórcą Bitcoina, to chyba naprawdę po prostu nikt nie wierzy. Za to Wallace rzeczywiście prześwietla tam Szabo, Finneya, Wrighta, a także dziesiątki innych osób, które mogłyby kryć się za pseudonimem Nakamoto. Otworzy listę kryteriów, analizuje styl pisania, styl kodu źródłowego, zestawia różne fakty, różne plotki. I co jest bardzo ciekawe i co przebija się przez tą książkę, to po tych 15 latach śledztwa autor sam zaczyna ulegać pewnego rodzaju takiej religijnej aurze wokół Satoshiego. Wkręca się w to wszystko i zaczyna go trochę traktować jak jego proroka. I tu przyznam się, że ja miałam tak, jak czytałam tą książkę, że także jednak trzeba uważać w pewnych fascynacjach pisarsko-dziennikarskich, bo można łatwo stracić taki dystans, nie? Poznawczy.
Tak, i tutaj bardzo wyraźnie widać, że ten dystans jest tracony właściwie z rozdziału na rozdział. A tutaj ja trochę wybiegnę w czasie. Wiesz, co mi się nie podobało w tej książce? To, że tak dużo jest o samym autorze. To znaczy tak, on pokazuje, on de facto jest niemal głównym bohaterem tej książki, bo jest pokazany cały proces myślowy, spotkania, na których on miał jakiś pomysł, jakby to nic nie wnosi.
To znaczy
jest
to nie pcha fabuły do przodu, wciąż nie mamy nowych śladów, ale dużo się dowiadujemy o Wallace'ie i o tym, jak on się w tym wszystkim coraz bardziej w to wkręcał.
Tak,
o,
tak.
No jest to bardzo amerykańskie, ale też być może mówi sporo o tym w ogóle, jak funkcjonują ludzie, którzy są takimi mocno wkręconymi kryptowaluciarzami, nie? I siedzący w tych środowiskach, wiesz, też badający właśnie, kim jest ten Nakamoto, a nawet tak nie badający, no to tam, wiesz, rozkminiający kolejne kody i kolejne waluty tworzący, no, to jest może trochę taka psychologia.
Może, ale psychologia.
Ale tak, rzeczywiście czytelniczo to jest to męczące. No,
natomiast psychologię na bok, faktycznie jest też takie zjawisko, że bitcoiniarze, krypciarze, zwłaszcza tacy najbardziej oddani, mogą wpadać w takie niemalże religijne fascynacje. I ten mit o Nakamoto to jest mit nie tylko Doliny Krzemowej, tylko właśnie całego tego środowiska. To jest taki mit o samotnym, genialnym założycielu. I widać bardzo wyraźnie, że Wallace daje się porwać temu mitowi coraz bardziej. I to owszem, jest opowieść bardzo atrakcyjna, tylko że ona jest mocno uproszczona, bo łatwo ją sprzedać na przykład inwestorom albo mediom, bo wzmacnia wizję takiego indywidualnego geniuszu jako motoru innowacji. Tylko że prawda jest taka, że zwłaszcza wielkie, przełomowe technologie nigdy nie powstają w próżni i bardzo rzadko są wytworem jednego genialnego umysłu.
No tak, no to jest to, co potem się też, wiesz, objawia wokół Ilona Maska, tak? Kiedy ten trochę mit znowu spada z piedestału, ale gdzieś ludziom ciągle w głowach siedzi, ale to jest przecież ten wielki innowator. No ale jak pogrzebiemy, to Mask jest raczej inwestorem niż innowatorem, co nie znaczy, że to jest złe. Tylko to nie jest oparte na tej pracy jednego genialnego człowieka, tak?
No, no tak, no i dzisiaj faktycznie coraz więcej badaczy i obserwatorów rynku wskazuje, że Nakamoto jest duża bardzo szansa, że to była grupa osób, a być może nawet, że to był projekt instytucjonalny. Możliwe, że pseudonim był od początku bardzo świadomie zaprojektowaną taką otwartą tożsamością, trochę podobną do hakerskiego kolektywu Anonymous. I Wallace, owszem, sygnalizuje taką możliwość gdzieś tam pod koniec książki, tylko że nie traktuje jej poważnie. Być może dlatego, że ona właśnie stoi w sprzeczności z tym bardzo atrakcyjnym dla niego mitem jednostki bohatera.
Tak, i kolejną jeszcze kwestią, której Wallace nie rozwija, jest potencjalny udział instytucji państwowych w powstaniu Bitcoina. Wiadomo, że anonimowe narzędzia, takie jak Tor, powstawały w oparciu i przy wsparciu amerykańskich laboratoriów wojskowych. W kręgach kryptograficznych od dawna zresztą krąży teoria, że Bitcoin mógł być eksperymentem NSA, czyli National Security Agency. Dla autora książki jednak jest to taki zły scenariusz, dlatego po prostu unika rozwinięcia tego tropu, on go sobie odpuszcza. A szkoda, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa koncepcja.
Co jest też bardzo ciekawe, mit Nakamoto rozwija się równolegle w popkulturze i pojawiają się naprawdę fantastyczne historie, jak ta o koszykarzu Scottim Pippenie, który to rzekomo rozmawia z Satoshim we śnie. Tak. Znaczy, tak, dobrze państwo usłyszeli, tak.
Tam jest pełno takich jakichś absurdalnych anegdot, nie? Tak. Które gdzieś równolegle współistnieją z bardzo poważnymi inwestycjami takimi instytucjonalnymi. No a media w efekcie naprawdę wciąż chętnie powtarzają tą narrację o genialnym założycielu tego, twórcy tego Bitcoina. O.
A prawda jest taka, że jak spojrzymy na taki bardzo szeroki kontekst, no to Bitcoin... On nie powstawał w próżni takiej ideologicznej, bo jego narodziny łączą się z prądami libertariańskimi, z cyberpunkową fascynacją, anonimowością, ale też z państwowymi interesami, które są związane z nadzorem i z kontrolą. I właśnie ta złożoność, a nie tajemnica personalna, wydaje się dzisiaj no, raczej najbardziej istotna.
Moim zdaniem najważniejszy wniosek, jaki płynie z tej historii Nakamoto, jest książki Wallace'a, jest taki, że potrzebujemy chyba takiego nowego sposobu opowiadania o technologii. Zamiast mitologii samotnych geniuszy, zamiast takiego właśnie kryminalnego często sposobu patrzenia na to, jak pewne biznesy się rozwijały, kryminalnego w sensie takiego, że tutaj zagadka, nie, do rozwiązania, należałoby raczej zwrócić uwagę na sieciowe procesy, na współpracę, kulturalne i polityczne konteksty, bo tam jest bardzo dużo ciekawego z tyłu.
Tak. Tak, jest bardzo dużo ciekawego.
Tylko może nie, mniej oczywistego do powiedzenia.
Mhm. Natomiast prawda jest taka, że podtrzymywanie całego tego mitu wokół Nakamoto może mieć bardzo duży sens, taki gospodarczy po prostu, ekonomiczny.
Że wzmacnia wartość Bitcoina.
No po prostu, tak. Tak, bo im bardziej mamy tego tajemniczego i genialnego założyciela, tym bardziej atrakcyjna jest inwestycja w samego Bitcoina. Tylko, że no, taka narracja po prostu utrudnia i zaciemnia krytyczną analizę skutków powstania Bitcoina, od skutków środowiskowych, od kosztów środowiskowych, wydobycia i kopania tej kryptowaluty, przez ryzyko spekulacyjnych baniek, aż po współczesną, wielką, gigantyczną kryptodystopię, w której ideały prywatności, decentralizacji, które gdzieś tam na początku podobno przyświecały twórcom całej tej technologii, zostały wchłonięte przez tradycyjny system finansowy.
Tak podsumowując powoli naszą recenzję tej książki, to ja mam wrażenie, że my się chyba nigdy nie doczekamy rozwiązania zagadki Satoshiego Nakamoto i trochę w tym tkwi siła tej zagadki, nie tej tajemnicy, że ona nie zostanie rozwiązana. Dziś bardziej niż to, kim był Satoshi, powinno nas interesować, jak jego historia jest opowiadana i w czyim interesie jest opowiadana. Czy Bitcoin jest naprawdę technologiczną utopią, czy jedynie kolejnym wehikułem takiej spekulacji, który jest ubrany w futurystyczny kostium.
I tak naprawdę w książce Wallace'a najmocniejszą stroną jest pokazanie, jak media i inwestorzy wciąż reprodukują mity Doliny Krzemowej, zamiast jakoś zajrzeć pod zasłonę i spróbować poznać takie prawdziwe kulisy tego, jak powstają technologie. Aczkolwiek sam fakt, że do dzisiaj nie znamy tożsamości Satoshiego Nakamoto, ja mam bardzo duży podziw dla tej osoby lub grupy osób, dlatego, że...
Bardzo sprawnie się zakryli.
Tak.
Wszystkie ślady zatarli.
Tak, a przecież to są twórcy, jest lub są twórcy technologii, która przyniosła im też bardzo dużo pieniędzy, więc...
Dlatego ten wątek dotyczący instytucji państwowych, szczególnie służb amerykańskich.
Staje się jakoś tak coraz bardziej wiarygodny.
Sexy, nie? Takie, że jednak coś w tym może być. No dobra, dla kogo jest ta książka? Oprócz tego, że dla wszystkich fascynatów kryptowalut.
To na pewno, tak, to po pierwsze. Ja bym powiedziała, że dla ludzi, którzy lubią zagadki, ale takich ludzi, którzy wiedzą, że ta zagadka nie zostanie rozwiązana. Więc
że wolą trochę... ścieżkę docierania, tak, niż same kto zabił.
Tak, to na pewno.
I na pewno też, właśnie tak jak wspomniałam, dla fascynatów kryptowalut, dla ludzi, którzy chcą zrozumieć, jak to jest w ogóle z tym, że ten Bitcoin osiągnął taką dużą wartość. I trochę zrozumieć też te mechaniki technologiczne z ostatnich lat. Znaczy nie dostaną tutaj właśnie tego, o czym mówiłyśmy, tak? Czyli tej takiej analizy otoczenia, ale dostaną za to, jakimi ścieżkami myślenia idą najwięksi technoentuzjaści, technofascynaci, może nawet nie entuzjaści. I to trochę daje jakiś taki ciekawego jednak wglądu w tą naszą dzisiejszą współczesność. Plus książka jest jakby nie było no, sprawnie napisana, to się szybko czyta, więc ja bym na przykład nastolatką ją poleciła do poczytania.
Okej, okay. Może być. No dobra, to na koniec mamy książkę, która chyba będzie najbardziej uniwersalna i jednocześnie najmniej jest technologiczna ze wszystkich dzisiaj omawianych, ale
i tak wszystko prowadzą, wszystkie ścieżki prowadzą do technologii
tam. Tak, wiadomo. Poza tym ja naprawdę obiecuję, że to jest książka bardzo ciekawa, trochę smutna i w dodatku na temat, od którego większość z nas jakby nie było odwraca oczy.
Tak, a ja jeszcze zanim do niej przejdziemy, to w ogóle chciałam pochwalić tutaj wydawnictwo Szczeliny, bo to już któraś książka od Szczelin, którą omawiamy. I nie wszystkie oczywiście książki, które Szczeliny wydają, to są książki o technologiach. Nie wszystkie są jakieś takie, że koniecznie trzeba je przeczytać, ale rzeczywiście ten imprint fajnie wszedł i wybiera dosyć ciekawe tytuły, bo ma też sporo tłumaczeń. I takim właśnie ciekawym i ważnym tytułem jest Wojna o śmieci, więc Szczeliny dobrze robicie. Tak. Ale podobnie z wydawnictwem Port, które też jest nowym imprintem i którego już drugą książkę omawiamy. Poprzednią było W cieniu AI.
Madumity Mutry.
Dokładnie. Więc fajnie, że są takie imprinty, które się biorą za barki z dosyć trudną literaturą, taką non-fiction. I wybierają dosyć ciekawe tytuły. Dobra, to już mniej głaskania wydawnictw,
tak jest,
idziemy do
tak
książki.
Tak jest, do książki. Zatem, Wojna o śmieci. To nie jest tak, że technologii w tej książce nie ma. One są, tylko że one gdzieś tam są w tle. One nie grają pierwszych skrzypiec. Tylko że cały czas je słychać w tej orkiestrze. One gdzieś tam cały czas się przebijają. I to jest książka, która w największym skrócie opisuje, jak w trosce o ekologię bogate państwa wysyłają swoje odpady setki albo tysiące kilometrów od swoich granic, przede wszystkim do krajów globalnego południa.
I brzmi to totalnie cynicznie i ironicznie wręcz, nie?
Tak.
W trosce o ekologię.
No tak, no i trochę, no i tak jest. I tak jest. I to jest po prostu historia częściowo o konsumpcjonizmie, bo naukowcy szacują, że od II wojny światowej ludzkość wyprodukowała już tyle plastiku, że moglibyśmy nim zafoliować całą Ziemię. To jest książka częściowo o kolonializmie, no bo jednak ten trend wykorzystywania państw biednych przez bogate jest tutaj ewidentny i bardzo smutny. I w końcu to jest książka o tym, na co zwróciłaś uwagę, czyli o tym, że w imię ekologii miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle.
I tak, ta książka naprawdę w niektórych aspektach i szokuje, i zaskakuje. Choćby wtedy, gdy uświadamia, jaką skalę ma przerzucanie odpadów z miejsca na miejsce. Otóż okazuje się, że jeszcze na początku XXI wieku Stany Zjednoczone eksportowały do Chin głównie śmieci. To był ich największy produkt eksportowy. I ten proceder zakończył się dopiero w 2017 roku, kiedy Chiny powiedziały, że nie mają już zamiaru przyjmować zachodnich odpadów. I to też był element, wracając tutaj do książki o Xi, tego zrywu chińskiego do zmiany swojej pozycji w ogóle takiej globalnej. No, że tutaj im się po prostu nie opyla, oni się tutaj nie bawią, wiesz, w bycie importerem śmieci, tak, tylko eksporterem technologii.
Natomiast ja Państwu przytoczę fragment, to jest dość długi fragment, ale on pokazuje, o jakiej skali produkcji odpadów tutaj w ogóle mówimy. Cytuję. Każdego dnia jako ludzkość wyrzucamy 1,5 miliarda plastikowych kubków, 125 milionów kilogramów ubrań, 220 milionów aluminiowych puszek i 3 miliony opon. Na każdego żyjącego człowieka przypada nieco ponad 1 tona wyrzuconego plastiku, rozrzuconego na lądzie, ukrytego pod ziemią lub dryfującego na morzu. Nie ma wątpliwości, że trwanie większości śmieci będzie dłuższe niż nasza obecność na planecie o tysiące, a może nawet setki tysięcy lat. W samym oceanie na każdego człowieka przypada 21 tysięcy kawałków plastiku. Wśród nich torby na zakupy, folie z sześciopaków i zakrętki od butelek. A do 2050 roku ich masa przekroczy wagę wszystkich ryb razem wziętych i w dającej się przewidzieć przyszłości będzie się podwajać co 6 lat.
Straszne są te dane, jak
straszne,
się takie
naprawdę. Naprawdę to nam wszystko... Ja mam bardzo dużo przemyśleń po tej książce. Pewnie
ale
będę
jeszcze
do niej
dodatkowo
wracać.
Mam przemyślenia, bo jestem właśnie w procesie pakowania mieszkania przed remontem i wyrzucam dużo rzeczy i mam dużo przemyśleń nad swoim konsumpcjonizmem. Chociaż mi się dawało, że nie jest tak źle, to jednak jest źle.
I pewnie każdy może tak o sobie powiedzieć, jeżeli tylko przeanalizuje to, ile wyrzuca, jak wyrzuca, czy segreguje śmieci i tak dalej. Tylko tutaj najsmutniejszą konstatacją...
Segreguję całe mieszkanie, mam właśnie w workach z segregowaniem, ale to nawet segregowanie mi pokazuje po prostu skalę chomikowania też, nie?
Skalę chomikowania, skalę kupowania, ale też potem jakby my możemy się czuć dobrze ze sobą z tym, że segregujemy śmieci, staramy się kupować mniej, tylko co z tego, jeżeli potem te wszystkie śmieci zsumowane, one nie trafiają gdzieś do jakichś ekologicznych spalarni, tylko trafiają na wielką plamę śmieci na oceanie.
No bo rzeczywiście produkujemy taką masę przedmiotów, w dużej mierze jednorazowych, albo prawie że jednorazowych, że odpadów też powstają no, tony i trzeba je gdzieś przechowywać. Klap opisuje, że jeszcze w latach 70. i 80. poprzedniego wieku Stany Zjednoczone i Unia Europejska chciały uregulować rynek odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych. W efekcie bardzo wzrosły koszty utylizacji takich śmieci. No, a kto powiedział, że niebezpieczne odpady, na przykład amerykańskie, mają być utylizowane w Stanach Zjednoczonych, skoro można je wyeksportować, na przykład do Afryki. Tamtejsze kraje są biedne, można im zapłacić kilka milionów dolarów, czyli ułamek tych kosztów, które firma musiałaby zapłacić w Stanach. Może dołożyć jakąś szkołę, wybudować jakieś drogi. No i problem znika z państwa, które produkuje, a państwo odbierające, to jeszcze mu się wydaje, że na tym zyskało.
I co jest naprawdę wcale niezabawne w tej całej historii, to Polska też przez długi czas była takim odbiorcą śmieci. Pojawiamy się na jej stronach jako, cytat, raj odpadowy. A to dlatego, że zanim wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, to do nas też płynęły takie tony śmieci. I tutaj znowu cytat. Tylko w 1992 roku Polska przyjęła 1332 transporty odpadów z Europy Zachodniej. Prawie 2000 zostało odnotowanych w następnym roku. Bardzo często na deklaracji celnej jest napisane, że to darowizna, stwierdził celnik w Katowicach, gdzie przez całą dekadę składowano zachodnie odpady medyczne i plastikowe, byle tylko nie płacić wygórowanych opłat za to samo w drugiej części Europy.
I jest taka smutna to jeszcze refleksja, że to się wcale nie skończyło z wejściem do Unii Europejskiej. Pamiętacie państwo, jak płynęły śmietniska kolejne w zachodniej Polsce? Tam też wybuchały skandale, bo się okazało, że to były po prostu eksportowane śmieci do Polski.
Tak. Tak, więc ja nawet nie wiem, czy można tutaj powiedzieć, że to jest plus. To nie jest plus, ale zmieniła się jedna rzecz na pewno po naszym wstąpieniu do Unii i to jest to, że staliśmy się mniej stroną zaśmiecaną, a bardziej zaśmiecającą, czyli teraz to my też częściowo eksportujemy nasze śmieci gdzieś do państw globalnego południa, ale co więcej, okazuje się, że także po naszym przystąpieniu do Unii została powołana specjalna jednostka policji w Polsce, która była oddelegowana do patrolowania odpadów, które wciąż były przewożone ciężarówkami z Niemiec.
No tak, bo wtedy już nie trzeba było, wiesz, jakieś darowizny tam opisywać, tylko po prostu je wywożono, tak? Tutaj były prywatne śmietniska, czy jakieś samorządowe, które, no podobnie niestety, przepraszam bardzo, jak w państwach afrykańskich za jakieś tam opłaty przyjmowały te śmieci.
No dobra, to dodajmy do tego kontekst. Jak dużym rynkiem jest w ogóle handel odpadami? Otóż jest on warty więcej niż $1 bilion rocznie, albo jeszcze bardziej obrazowo, jest warty więcej niż globalny handel bronią, drewnem oraz pszenicą razem wzięte.
No to jest straszne. Straszne w sensie, że ja myślę, że mało kto sobie zdaje z tego sprawę.
Tak.
I tu dochodzimy do tego, kto zajmuje niechlubne pierwsze miejsce na świecie, na liście największych generatorów śmieci. I już nie mówimy o państwach, tak? Tylko przejdźmy do poziomu firmowego. Otóż wszyscy te korporacje znamy. I nawet lubimy ich produkty. No bo każdy z nas, i nawet nie mogę powiedzieć, że chociaż raz w życiu, bo to regularnie, korzystamy z produktów Coca-Coli, Nestle, Apple, Samsunga, Procter & Gamble, Unilevera, czyli no po prostu największych korporacji.
Natomiast w świecie technologii to Samsung jest tutaj największym producentem śmieci. W 2023 roku wyprodukował, uwaga, 3652 tony sześcienne śmieci. Dziennie tyle produkował. I to jest 3 razy więcej niż Intel, Alphabet, czyli właściciel Google'a, Apple oraz Microsoft łącznie. Dodam państwu troszkę szoku do tego.
No bo, że jak, wiesz, bo ja sobie to próbuję wyobrazić.
No to taka ilość śmieci mogłaby w całości, od podłogi do sufitu zapełnić 9 wielkich samolotów typu Boeing 747. I jeśli sumować te wszystkie odpady z Samsunga, to rocznie on generuje aż 1 300 000 ton śmieci.
Dużo myślę nad swoimi decyzjami zakupowymi właśnie bardzo w tym momencie. No dobra, Ale to, że Samsung jest takim wielkim producentem śmieci, ma potężny związek z tym, że po prostu jest jednym z największych producentów elektroniki na świecie. I że odpowiada za dużą część całego łańcucha produkcyjnego. Od wydobycia metali ziem rzadkich, czy po prostu metali, po finalny produkt. Przez co generuje znacznie więcej odpadów technologicznych i przemysłowych, niż choćby największy pod względem wolumenu produkcyjnego Foxconn. Mhm. Więc to jest pewnego rodzaju wytłumaczenie. No po prostu Samsung no, produkuje wszystko, nie?
Tak.
Pralki, lodówki, tak. Telefony, komputery.
Tak, natomiast jeżeli spojrzymy na cały sektor technologiczny, to tutaj też dobrze nie jest, bo ONZ oszacował, że w 2022 roku cały świat technologii wygenerował 62 miliony ton odpadów elektronicznych. I to jest to, o czym czasem Państwu opowiadamy, że nawet jeżeli chmura, albo AI, albo mapy, wyszukiwarka, serwis społecznościowy, cokolwiek wydają nam się niematerialne, to gdzieś stoi to wielkie centrum danych złożone z serwerów, superkomputerów, systemów chłodzenia i tak dalej. I każdy nasz smartfon, myszka, telewizor, bateria, kabel do ładowania, słuchawka, opakowanie jakieś plastikowe na to zostawia za sobą cały wielki, długi ogon odpadów.
I długi ogon kosztów środowiskowych
tak,
po prostu, tak? No i teraz pytanie, gdzie trafia ten długi ogon wraz ze zużytą elektroniką? Przede wszystkim trafia do Gany. Jest tu jeden główny kierunek. W Akrze, czyli w stolicy Gany, jest jedno z największych na świecie wysypisk technologicznych. Zresztą historia tego, jak Gana stała się cmentarzyskiem elektroniki, no jest straszna i naprawdę łamie serce.
Łamie serce, ja już mam ciarki, jak mam ją Państwu opowiadać. Strasznie jest smutna. No więc historia jest taka, że Gana zawsze była biedna. Tylko gdy pod koniec XX wieku pojawił się internet, to Gana zaczęła w nim pokładać bardzo dużą nadzieję na demokratyzację wszystkiego. Dostępu do edukacji, globalnej gospodarki, no po prostu wyrwania się z biedy. I owszem, szybko udało się Ganie postawić infrastrukturę, czyli po prostu podłączyć ten kraj do internetu, tylko co komu po infrastrukturze, skoro mieszkańcy nie mieli sprzętów, żeby z tego internetu korzystać, żeby się z nim łączyć. Zatem Gana zaczęła sprowadzać starą oraz tanią elektronikę, taką, z której już nikt inny nie chciał korzystać i nawet zniosła cła za taki eksport, tylko że dzięki temu zaczęła dostawać całą elektronikę, całą w całości, czyli część z tego, co tam przypływało, to działała, a część nie działała, duża część nie działała. I tu jest znowu cytat, na każdego z 3 milionów obywateli Gany przypadało prawie 10 kg elektroniki, wyładowywanej co roku na nabrzeża portu Tema.
Czyli Gana chciała się wyrwać z biedy, starając się scyfryzować państwo, dołączyć do takiego wyścigu technologicznego, a w efekcie dostała tony niebezpiecznych, potencjalnie toksycznych odpadów. I to jest taka strasznie cyniczna opowieść o tym, jak nierówny jest ten nasz rozwój technologiczny na świecie.
Co więcej, żeby nie było zbyt miło, obecnie technologie odpowiadają za około 3% globalnej produkcji odpadów. 3% niby niewiele, tylko że to jest najszybciej rosnący strumień śmieci na świecie.
Klap zresztą bezlitośnie wytyka, jak bardzo zasobożerny jest świat technologii. Pisze chociażby tak. Cena tego nowego telefonu to nie tylko kwota w dolarach, którą za niego płacisz. Istnieje też koszt środowiskowy. Energia elektryczna zasilająca telefon stanowi zaledwie 14% jego całkowitego śladu węglowego w okresie użytkowania. Ponad 80% emisji dwutlenku węgla jest emitowane podczas jego produkcji, co oznacza, że za każdym razem, gdy jesteś nakłaniany do zakupu nowego telefonu, musisz zapłacić ogromną dodatkową cenę, której osobiście nie dostrzegasz, ale która przyczynia się do niszczenia naszej planety. Wyprodukowanie nowego smartfona wymaga bowiem setek kilogramów paliw kopalnych, dziesiątek kilogramów chemikaliów i co najmniej tony wody. Aby powstał ważący tyle, co dwa jabłka, smartfon trzeba zużyć materiały niemal o wadze samochodu.
No właśnie, i tam jest dużo takich fragmentów, które zatrzymują, bardzo dają do myślenia o tym, co kupujemy, ile kupujemy, jak kupujemy, po co kupujemy. Trochę ja miałam takie poczucie wstydu po prostu za niektóre moje wybory takie konsumenckie.
Ja znowu myślę o tym wszystkim, co spakowałam i że mam sporo telefonów i komputerów, których nie używam, bo coś tam mi chyba pójdę je oddać teraz do naprawy. No bo one się jeszcze nadają, tylko coś, nie?
A my tutaj Państwu opowiadamy wyłącznie o tym technologicznym aspekcie. A tak jak powiedziałam, to są tylko 3% całości z tego świata odpadów. A Klap to wszystko rozkłada na części pierwsze. Skupia się także na odzieży, na marnowaniu żywności i tak dalej, i tak dalej. To jest pokazany ten cały konsumpcjonizm oraz cały ten bardzo niesprawiedliwy system przerzucania odpadów za horyzont, żebyśmy my na bogatym zachodzie ich nie widzieli i nie czuli. No i no tak, no taka to jest książka.
Bardzo niemiła. ale bardzo dobrze napisana. Sprawnie, fajnie, szybko się ją czyta, mimo tego, że jest człowiek rzeczywiście mocno bombardowany kolejnymi informacjami, takimi właśnie reporterskimi też wstawkami. Więc chyba możemy ją bardzo szeroko też polecić.
Tak, tak, tutaj pełna zgoda. I co więcej, ja nie miałam takiego poczucia, jak miałam w przypadku książki o Nakamoto. Tutaj autor, on jest obecny, jeździ po świecie, pokazuje jakieś tutaj...
No doświadcza tego
tak,
wszystkiego,
pokazuje
bada.
Tutaj sad pomarańczowy w Turcji, albo jakąś rajską plażę w Gwatemali, to właśnie wysypisko odpadów w Ganie. On tam jedzie, opisuje, że zajęło mu to tyle i tyle godzin, ale nie jest tak bardzo obecny jak Wallace. Jest bardziej przezroczysty w tym wszystkim. I widać, że włożył bardzo dużo wysiłku w research, spędził wiele lat na analizie całego tego zjawiska. I tak, no, ja bym to poleciła bardzo szeroko, właściwie wszystkim.
Tylko uprzedzamy, z tą książką jest trochę jak już z omawianą przez nas książką Siddhartha Kary, czyli Krwawym Kobaltem. To jest ogromna piguła wiedzy, można się z tych obu książek bardzo dużo dowiedzieć na temat naszego współczesnego świata. One naprawdę nas ubogacają, ale zarazem, no nie jest po nich miło. To nie są lektury, które nas pogłaszczą po głowie i dadzą nam jakieś proste rozwiązania. Raczej nas zostawią z dużą dozą trudnych refleksji na temat tego, jak sami funkcjonujemy. Dużą dozą to jest niestety pesymizmu, bo tak jak powiedziałam, nie będzie wskazówek, tak? Co mamy zrobić, żeby ten świat stał się lepszy, żeby było lepsze zarządzanie śmieciami, mniej, nie wiem, mniejsza produkcja, racjonalnie to było prowadzone. Ale ja myślę, że nawet jak nie ma takich odpowiedzi, to już sam ten poziom refleksyjny jest bardzo ważny.
Tak jest. I no, ja na przykład, mnie ta książka skłoniła do przyjrzenia się bliższemu moim śmieciom i mam zamiar to robić.
Ja na przykład wiem, co będę robiła, bo już robiłam to niejednokrotnie i tym razem znowu do tego wracam. Niepotrzebne mi rzeczy będę wrzucała na Uwaga, śmieciarka jedzie.
Tak, tak, tak.
Tak, czyli taką grupę działającą już ponad 10 lat, gdzie ludzie się dzielą tym, co mają i chcą oddać. Więc to jest jakiś taki drobny poziom tego, gdzie możemy się przyłączyć do bardziej racjonalnego zarządzania naszymi zasobami. Takimi zasobami domowymi, o tak powiem.
I dla równowagi to ja mam taki postulat, że może do następnych książek znajdziemy...
Coś optymistycznego.
Tak, chociaż jedną taką bardziej optymistyczną. Nie wiem, czy nam się uda.
Wydawcy, wydajcie coś optymistycznego
tak,
na polski rynek.
Tak.
Nie będzie lekko. Nie no, może jakąś biografię fajną, nie?
A może państwo,
pozytywnej postaci.
A może państwo nam coś podrzucą.
Tak, tak, tak. Jak widzicie właśnie, że pojawiają się na polskim rynku ciekawe pozycje dotyczące technologii, dajcie nam znać, bo to nie jest tak, że my wszystko widzimy, co się pojawia, nie? Więc zawsze będziemy wdzięczne za sygnały, za sugestie tego, co warto by było, żebyśmy przeczytały i o czym opowiedziały też wam. Ale też dzielcie się własnymi refleksjami z takich książek. To jest też dla nas bardzo cenne.
A tymczasem zostawiamy was z całym naszym archiwum podcastów. Także o książkach, także o śmieciach, także o technologiach,
o wszystkim. O Xi Jinpingu.
Tak. Tak. I przypominamy, że nasz podcast jest dostępny we wszystkich możliwych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
A naszą wydawczynią jest Magdalena Bilecka, której bardzo dziękujemy za pomoc.
W opisie odcinka będą opisy książek.
Linki też trochę do źródeł innych, z których korzystałyśmy przy
okazji. Tak, bo korzystałyśmy, faktycznie, bo korzystałyśmy.
Więc też zachęcamy, żeby zajrzeć, poczytać, rozszerzać swoją wiedzę.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Tech Historie. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.